Panie profesorze, to skoro jesteśmy przy rynku pracy, na tym miejscu kilka tygodni temu siedział przedstawiciel jednej z dużych firm, które szukają osób do pracy. I proszę sobie wyobrazić, że jest te kilkadziesiąt etatów i okazuje się, że pracowników chętnych nie ma do podjęcia pracy. Otwierają specjalne szkoły, jeżdżą po szkołach, organizują spotkania z uczniami i z rodzicami. Rodzice nie przychodzą, dwóch, trzech uczniów podejdzie i zapyta przede wszystkim, ile można zarobić, a dopiero później, jaka to jest praca. Co pan na to?
To jest niewłaściwe podejście. No niestety, możemy mówić o patologiach długo. No, ja mogę jeszcze dorzucić taki właśnie negatywny przykład, kiedy osoba, w cudzysłowie, poszukująca pracy, będąca na zasiłku, przychodzi do pracodawcy z karteczką z Urzędu Pracy, prosząc o podpis, że ona się tu zgłosiła, że jakoby szukała pracy, ale ona jej i tak nie chce. I chodzi o ten podpis, żeby później dalej mieć to prawo do pobierania zasiłku. No więc, no tak wyglądają te patologie, ale żeby to zmienić, to trzeba by zacząć właśnie od zmiany tego systemu edukacji, to bardzo wczesnego, i od bardzo dobrze robionych stale właśnie badań dotyczących zawodów deficytowych tych w regionie, w kraju, czy na przykład na rynku unijnym. U nas tego typu rankingi zaczęto robić właśnie, i taki ranking zawodów deficytowych przeprowadzony w 2013 roku pokazywał na przykład, że w województwie opolskim brakuje doradców finansowych, brakuje telemarkerów, administratorów nieruchomości, sprzedawców branży spożywczej. Więc to są tego typu zawody, o których tutaj mówiliśmy, że one niekoniecznie wymagają, prawda, wykształcenia wyższego. Natomiast jest też takie opracowanie, które dotyczy właśnie foresightu, zaawansowanych technologii, i z kolei w tym opracowaniu mówi się, że takimi zawodami przyszłości, na które można będzie postawić, to na przykład broker praw własności intelektualnej, czy biotechnolog, nanotechnolog, menedżer z szpitala, no to jest bardzo dobry zawód, czy menedżer, nie wiem, przemysłów kreatywnych, tak jak filharmonia, prawda? Nowe zawody, ale również zawody stare, takie jak psycholog, terapeuta, instruktor fitness, dietetyk, fizjoterapeuta, bankowiec, trener, który już dzisiaj się nazywa coachem, czy travel manager.
Ja przyznam się, że mam olbrzymie wątpliwości odnośnie tego pierwszego zawodu, o którym pan powiedział, broker własności intelektualnej. Tak. Dzisiaj w dobie dynamicznego, nieprawdopodobnie dynamicznego rozwoju usług digitalowych, wydaje mi się, że to jest niemożliwe, żeby taki ktoś znalazł jakąś pracę. My tutaj dyskutujemy też nad prawem własności i się okazuje, że czeka nas na świecie olbrzymia rewolucja, bo się nie da zapanować nad zachowaniem praw własności przy tak dynamicznym rozwoju tych usług digital service.
Dlatego, ponieważ media i ta digitalizacja, ona rodzi naturalną pokusę skorzystania z gotowego dzieła na zasadzie kopiuj, wklej, i właśnie nadzór nad tymi prawami własności intelektualnej, no, staje się bardzo takim istotnym zawodem właśnie de facto dla informatyka również, prawda, specjalizującego się w tych zagadnieniach, który zna oprócz tego podstawy prawa własności intelektualnej. Także no tak jak my na uczelni mamy tak zwane systemy antyplagiatowe już ogólnopolskie, gdzie możemy stwierdzić, ile razy student skorzystał z jakiej witryny internetowej, czy z pracy swojego kolegi z zupełnie innego miasta, innej uczelni. Więc no jest to jednak istotne, ponieważ no własność intelektualna jest rodzajem kapitału, który należy cenić, on ma swoją wartość, i wygenerowanie dzieła kosztuje dużo pracy.
My też jako radiowcy możemy coś o tym powiedzieć, bo coraz więcej organizacji zgłasza się z prawami autorskimi w przypadku utworów, jeżeli chodzi o piosenki. Był kiedyś Zajc, później doszedł Start i coraz więcej tych organizacji puka do drzwi poszczególnych mediów. Drodzy Państwo, chciałbym teraz porozmawiać o rzeczy tej głównej, dla której spotkaliśmy się tutaj w studiu i w Opolu, i w Parlamencie Europejskim, czyli o dostosowaniu kwalifikacji zawodowych do wymogów rynku pracy. Pan profesor już wspomniał o tych zawodach, które będą poszukiwane, ale także tych, których nadwyżka była. I tutaj był taki jeden moment, który mnie dosyć zainteresował, ponieważ Opolszczyzna, region rolniczy, a tutaj okazało się, że brakuje osób, które by się tym rynkiem właśnie zajmowały. Opole stawia się jako taki przykład, gdzie jest dużo zakładów, które przetwarzają te dobra rolnicze, mleczarnie, czy też firmy produkujące pizzę, no a okazuje się, że tych fachowców jest bardzo mało w naszym regionie.
Z
czego to wynika, panie profesorze? Brakuje takich szkół?
Ja myślę, że brakuje też takiej dobrej atmosfery wokół właśnie spraw związanych z rolnictwem, z przetwórstwem żywności. No jakoś tak się utarło, że jest ta praca na roli, hodowla, uprawa ziemi, że to są zawody, które są nie dla młodych, że młodzi wolą wyjeżdżać, że wolą studiować, że wybierają duże ośrodki miejskie i tak dalej.
I wolą lżejszą pracę chyba.
I wolą po prostu lżejszą pracę, ale to się przecież wszystko zmienia. I no, rozmawiając tutaj z panią europoseł, no to od razu przychodzą mi na do głowy olbrzymie możliwości wsparcia finansowego środkami unijnymi, chociażby z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, właśnie tego typu działalności, kiedy stawia się obecnie na tak zwany zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, czyli na taki rozwój, który z jednej strony będzie umożliwiał no, kultywowanie określonej produkcji rolnej na przykład, ale dodatkowo będzie wspomagał taką działalność pozarolniczą, a także krzewienie kultury, w tym na przykład agrobiznes. Więc tu są olbrzymie możliwości i należałoby po prostu młodzież zachęcić do tego, żeby no, widząc swoją, czy planując swoją przyszłość, żeby brali również pod uwagę właśnie możliwość pracy na wsi. Czyste powietrze, brak zatłoczenia, znajomi sąsiedzi, no po prostu masę różnych plusów, masę przestrzeń, ogródek, no to
kontakt
jest coś...
ze zwierzętami.
Oczywiście, to jest coś unikalnego, czego się nie docenia, ale te elementy składają się na szeroko rozumianą jakość życia.
Ja myślę, że pan tutaj zwrócił na bardzo ważną rzecz uwagę, żebyśmy promowali różne zawody. To tak. Nie może być też tak, że firma, korzystając ze stref ekonomicznych w naszym regionie, otwiera się, zakłada, że będzie się dobrze rozwijała i nagle się okazuje, że nie ma pracowników i nie ma nawet chętnych do tej pracy. Ja mam pytanie, co robią w tym względzie samorządy? Jak samorządy wspierają tych inwestorów? Jak samorządy wspierają szkoły? Jak szkoły wspierają swoich uczniów, żeby zachęcać ich do pracy, do podejmowania decyzji, gdzie chcieliby pracować? Naprawdę w takich firmach, które powstają na Opolszczyźnie, jest olbrzymia możliwość awansu zawodowego. Ja miałam okazję kilka takich firm obserwować, nie tylko tych firm na Opolszczyźnie, ale podobnych firm w Europie. Rozmawiałam z młodzieżą, to są przeszczęśliwi ludzie, którym dano szansę olbrzymiego rozwoju zawodowego i olbrzymich awansów. Czemu nasi Opolanie nie chcą z tego korzystać? Czemu nasi Opolanie ciągle patrzą w stronę zachodu i zastanawiają się, czy tam nie szukać pracy?
Trochę tak jest, ale trochę też się zmienia. Dam przykład z własnego podwórka. Otóż jeden z pracodawców, który właśnie poszukuje specjalistów informatyków, właśnie to jest pogranicze informatyki i automatyki, po prostu zafundował Politechnice laboratorium, które jest wyposażone w taki sprzęt, na którym w przyszłości mogą pracować absolwenci. No bo nie zależy mu po prostu w ogóle na takim absolwencie, który ukończy taką informatykę ogólną i będzie znał standardowe języki programowania i tak dalej, tylko zależy mu na takim, który będzie dokładnie wiedział, w jaki sposób posługiwać się tą taśmą, tą linią produkcyjną, która będzie tam właśnie w przedsiębiorstwie. W związku z tym no jest kawałek tego przedsiębiorstwa zaimplementowany na uczelni w postaci laboratorium. Są uzgodnione z przedsiębiorstwem i promotorami zagadnienia dotyczące prac dyplomowych, prac inżynierskich, bardzo praktycznych, projektowych prac i w ten sposób można z łatwością wyłuskać tych najlepszych, sprawdzając w międzyczasie również ich te umiejętności praktyczne i te społeczne kompetencje i zatrudnić ich w przyszłości właśnie w takiej firmie. No to jest firma Schneider, akurat mówię o tym pracodawcy, więc okazuje się, że tego typu sposób rekrutacji jest tańszy i bardziej efektywny niż po prostu poszukiwanie, wieczne poszukiwanie pracowników, prawda, poprzez, nie wiem, ogłoszenia, gdzie zgłasza się 200 chętnych osób, potem wszystkie trzeba przesłuchać, a i
zrobić
tak,
rekrutację.
Zrobić rekrutację, prawda, testy i tak dalej, a i tak no nie ma się gwarancji, że to będzie właśnie dokładnie ten pracownik, o którego chodziło. A wszystko zależy w firmie od ludzi.
Panie profesorze, mam pytanie. Po raz który pan mówi o tym na forum publicznym? Ile razy dziennikarze zwrócili się do pana z prośbą, by pan opisał tą historię?
tą, co teraz opowiedziałam?
Tak, tak, przed chwilą.
Ojejku, nie wiem.
I było więcej razy? Więcej razy pan o tym mówił?
Wydaje mi się, że mówiłem kiedyś o tym, tak może z jeden raz.
No właśnie. Ja z wielką frajdą czegoś takiego słucham. Wprawdzie, no, można powiedzieć, Jazłowiecka jest gdzieś tam w Brukseli, to tam mogła nie słyszeć, ale jestem przekonana, że wyjdę na ulicę, zacznę pytać młodych ludzi i mi nikt nie będzie umiał powiedzieć na ten temat w regionie.
No tak, no może powinniśmy się jeszcze mocniej promować, to prawda, no ale to jest, mówiliśmy o tym, że trzeba tworzyć pewną atmosferę, tak.
To jest malutki kamyczek do uczelni, ale również kamyczek do
działki
ogródka
mediów
dziennikarskiego, tak, że
no to
pokazujmy
nie jest
te dobre przykłady.
Może interesujące medialnie, no niestety, no wiemy, media
jak
rządzą
to nie?
się swoimi prawami.
Jak to nie?
Znaczy,
niech
ja uważam,
niech
że
młodzież
tak, ale...
wie, że ma taki warsztat.
Ale z drugiej strony, pani poseł, z reguły tak jest, że gdy na uczelniach zostanie opatentowane coś ciekawego, zostanie coś zrobione przez tak. studentów, to wtedy zaczyna być głośno o danej uczelni. Przecież i Politechnika, i Uniwersytet Opolski ma dobrych już młodych naukowców, którzy potrafią pokazać naprawdę, co potrafią zdziałać ze swoich umysłów. No i później media się tym interesują, tak? Szkoła jest obecna i wszyscy młodzi, którzy obserwują, mówią, może ja tam jednak pójdę na uczelnię, tam będę studiował, bo tam faktycznie coś się dzieje ciekawego i to też jest poniekąd zachęta,
obawiam, tak? Obawiam się, że takich właśnie, którzy tak pomyślą już post factum, że ktoś tam jakiś zrobił patent, ktoś wymyślił jakąś fajną rzecz, będzie mniej, a znacznie więcej będzie takich, którzy nagle usłyszą, zafundowano konkretne laboratorium, konkretną maszynę, można się czegoś takiego uczyć, można zostać zatrudnionym. Jestem przekonana, że znacznie więcej osób będzie korzystało z tej informacji w sposób aktywny, niż po tylko informacji, że ktoś bardzo utalentowany zrobił patent, dlatego że nie zawsze nasi młodzi ludzie czują, znają swoją wartość. Są nieprawdopodobni, ale rzadko kiedy wiedzą o tym, że są tak nieprawdopodobni. Więc wydaje mi się, że jednak warto na samym początku, od samego początku mówić, słuchajcie, tu macie takie i takie możliwości. Mhm. I ja tutaj bardzo mocno zachęcam media do tego, żeby pokazywały jak najwięcej takich dobrych przykładów. Naprawdę, wierzcie mi Państwo, motywując społeczeństwo, możemy dostać więcej niż tylko krytykując tych, którzy źle robią.
Tak, tak. Szczególnie, że przedsiębiorstwa, które zdecydują o lokalizacji na terenie, powiedzmy, aglomeracji opolskiej, czy w ogóle województwa opolskiego, no one biorą pod uwagę właśnie jakość kapitału ludzkiego. Biorą to pod uwagę i przyznam się, że też prowadzą rozmowy z uczelniami, pytając o program, pytając o możliwość ingerowania w program, szczególnie specjalizacyjny. I tak się dzieje. Na przykład firma Polaris podjęła decyzję lokalizacyjną, między innymi sugerując się możliwościami zatrudnienia i kwalifikacjami naszych absolwentów. Podobnie firma IFM Ecolink, która lokalizuje tutaj centrum badawcze i w tym centrum no, będą pracowali również nasi naukowcy, ale też i studenci, którzy będą wykonywali projekty pod ich nadzorem. Więc no, tutaj się jakby zmienia się, tylko rzeczywistość wokół nas zmienia się trochę szybciej, a no, my po
my
prostu
czasami nie nadążamy.
Staramy się tak nadążyć.
Drodzy Państwo, nie poruszyliśmy jeszcze jednego ważnego tematu, jeżeli chodzi o to dostosowanie się do wymogów rynku pracy, bo nie powiedzieliśmy nic o osobach starszych, a one też czasami muszą niestety przesiąść się i poszukać pracy na innych stanowiskach. Ale ja myślę, Pani Poseł, że kiedyś jeszcze z Panem Profesorem się tutaj w studiu spotkamy i porozmawiamy również o osobach starszych, bo tutaj na pewno też są jakieś doświadczenia i na pewno też są jakieś badania, Panie Profesorze, tak?
Tak, oczywiście, tak, ale no, następnym razem.
Następnym razem. Dziękujemy serdecznie. Naszym gościem w studiu w Opolu był profesor Krzysztof Malik, natomiast w studiu w Parlamencie Europejskim w Brukseli europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Pani poseł, serdecznie dziękuję za wizytę i panu profesorowi również dziękujemy za wizytę w naszym studiu i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.
Ja również dziękuję bardzo panu profesorowi, dziękuję panu redaktorowi i oczywiście do następnego razu. Serdecznie pozdrawiam, dziękuję.